Tak, mówiłem, przed nami ostatnia sesja. Dla mnie, żeby zrozumieć ten temat uwalniania, zajmowania się też wierzącymi, to tak jak mówiłem około godziny temu, to ten poprzedni temat jest taki kluczowy, legalny, doświadczalny aspekt odkupienia. I drugim jest ten, który teraz jest przed nami. Czy chrześcijanin może być zdemonizowany, może mieć demona, czy może potrzebować uwolnienia. To są takie dwa tematy, z którymi trzeba się zmierzyć i nie wystarczy tylko powiedzieć nie, bo nie. A ja w to nie wierzę. No to, to ja mówię, no to uzasadnij to. No uzasadnij. No i ktoś tylko odpowie, no bo jest świątynią Ducha Świętego i się temat kończy. Ale mam nadzieję, że te argumenty, które tutaj przytoczę, przynajmniej dadzą coś do myślenia i rzucą takie szersze światło. Między innymi, kochani, zawsze, jeżeli patrzycie na jakieś problemy w Nowym Testamencie, to sporo światła może rzucić to, jak dana rzecz wyglądała w Starym Testamencie. Bo to jest bardzo, bardzo ważne i wtedy zaczyna nam się to troszkę układać, dlatego że ten Stary Testament to były te cienie, ale one pokazywały już na pewne rzeczy. No, dla przykładu przyszedł Jezus, który stał się naszym barankiem wielkanocnym. Ale to, co oni praktykowali w Starym Testamencie, to już zapowiadało to, już bardzo wyraźnie wskazywało ten system ofiarniczy, zastępczy składania baranków. Także dużo nam to po prostu daje do zrozumienia. Gdy popatrzymy na to, jak była zbudowana, jak funkcjonowała świątynia izraelska i popatrzymy na człowieka, duch, dusza, ciało i tak sobie pomyślimy, jakie tu są podobieństwa, też nam to rzuci światło. Ja będę troszkę o tym właśnie mówił i wtedy niektóre rzeczy, mam nadzieję, tak jak takie puzzle, zaczynają się układać. Tak jak mówiłem, już opowiadałem ten przykład, to nie będę go przytaczał, tu mówiąc o tym, na ile chrześcijanin może potrzebować uwolnienia, być zdemonizowany, mieć demona. No, tym pierwszym przykładem była ta kobieta, o którą się modliliśmy w kościele, która tak omdlała i nikt jej nie mówił, masz demona, ona nikomu nie mówiła i nieraz jak nawet psychologowie mówią o tym, no, że to jest tylko takie przerzucanie odpowiedzialności i wręcz ci ludzie aż się palą do tego, żeby powiedzieć to tak, jestem związany i teraz to nie moja wina, że jestem taki, jaki jestem. Garstka ludzi pewnie takich jest, ale zdecydowana większość, zwłaszcza w kręgach ewangelicznych chrześcijan ze względu na teologię, ale nie tylko, wstydzą się, boją i ostatniej rzeczy, którą chcieliby zobaczyć, powiedzieć, to jest to, ja mam problem, ja potrzebuję, żeby mnie uwolnić od demona, a później złożę świadectwo i opowiem, jak to Bóg fantastycznie mnie uwolnił. Ludzie się boją, wstydzą, większość pisze, że chciałaby indywidualnie, większość oczekuje, że pewnie nic nie będzie i żadnych manifestacji. I dziwić się? Czasami to jest spokojnie, ktoś ziewnie, po prostu najważniejsze jest co? Owoce. Mnie już nie bawią manifestacje. I im większy autorytet, wiara ludzi, tym nawet mniej jest manifestacji. To jest ciekawe. A właśnie tam, gdzie ludzie są bezwolni i demony robią co chcą lub głęboko byli w okultyzmie, to tam nawet jest więcej manifestacji. I co w tym jest fajnego i kto by chciał tak powiedzieć, no przerzucę odpowiedzialność na demony i tak pokażę, że mam demony. Kobiety ładnie ubrane, dbające o siebie i nagle, jak to wygląda? Pada między krzesłami, manifestacje, krzyki i na przykład wymioty, jak jest gromione, ale fajne. Nikt tego nie chce. Nikt tego nie chce. Ale gdy są manifestacje, no to tak się nieraz dzieje. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym, kochani, zwrócić uwagę, żeby ten temat ugryźć, to już mówiłem, ten legalny i doświadczalny to jest pierwszy temat, żeby to zrozumieć, moim skromnym zdaniem, a drugi to jest właśnie ten, który teraz omawiam, to w tym punkcie pierwsza rzecz, którą chciałem zasygnalizować, to jest kwestia szczęsnych, nieszczęsnych tłumaczeń w Bibliach, tych greckich słów, które są tłumaczone szczególnie tam w Króla Jakuba, ale też w angielskich King James Version, w tych tłumaczeniach te greckie słowa są tłumaczone jako opętany, 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 opętany. I to straszne zrobiło zamieszanie. Jeżeli ja nie jestem ekspertem od języka greckiego czy hebrajskiego, ale żyjemy w czasach, gdy mamy encyklopedie, leksykony, fachowcy się wypowiadają. Ja, gdy niektórymi rzeczami się interesuję, to nie muszę być sam ekspertem, po prostu czytam wypowiedzi ekspertów. I kiedyś interesowałem się na przykład octami. Które są zdrowe, które są toksyczne. Czy jestem biochemikiem, czy jestem ekspertem odżywienia? Nie. Ale mnie intrygowało to. A w kapuście kiszonej? Co tam jest? Jakiś ocet? Kwas mlekowy. Bardzo zdrowy. A w takich ogórkach, jak często robimy te sterylizowane, no ocet spirytusowy. Jaki dobry? Toksyczny. A te niektóre octy, które są zdrowe, na przykład ocet jabłkowy, taki wiecie, jak w winach, ten zapach nie jest zbyt miły, bardzo zdrowy. Skąd ja o tym wiem? No po prostu eksperci to mówią. Jeżeli chodzi o to greckie słowo, rzeczownik daimonion, towarzyszy mu pasywny czasownik daimonizomai i różne tam odmiany, oznaczają ni mniej, ni więcej, tylko jedno, mieć demona, być pod wpływem demona. Inne zwroty jeszcze, mieć nieczystego ducha, być złego ducha, być zdemonizowanym, być pod wpływem, mieć lub być pod wpływem. Koniec, kropka. To tak jakbym powiedział, być chorym i nic więcej bym nie mówił. Franek jest chory. Co byście powiedzieli, że ma ostatnie stadium raka, czy jest przeziębiony? Nic z tego nie wiecie. Być pod wpływem złego ducha. Dopiero doświadczenie powoduje, że my możemy określić, jaka to jest choroba, jaki stopień jest wpływu tej choroby. A to jedno słówko przetłumaczono, być opętany. A nam być opętany to się tylko z jednym kojarzy. Gerazeńczyk. No i teraz rzućcie w kościele. Ktoś potrzebuje uzdrowienia. No okej. Okay. Chociaż w sińcach i ranach Jezusa przecież jesteśmy uzdrowieni. Ale nie daj Boże, ktoś powie, ktoś potrzebuje uwolnienia. To przez gardło nie przechodzi u wielu. Jest traktowane jako herezja. Pomimo, że to słowo tylko znaczy być pod wpływem demona lub mieć demona. I teraz dopiero, gdy sprawy chorób rozbijemy na czynniki pierwsze i wzrastamy w doświadczeniu, to możemy je ponazywać, poklasyfikować. Te są groźne, te średnie. No tam ostatnie stadium raka, białaczka, o to bardzo groźna. I dopiero, gdy wchodzimy w służbę uwolnienia, to tak naprawdę, gdybyśmy widzieli niektóre przypadki, to byśmy mogli powiedzieć, a tu jest atak z zewnątrz, takie pod wpływem ducha apostoł Piotr przyszedł i mówi coś Jezusowi. Jezus zgromił, bardzo ostro do niego przemówił o szatanie i tak dalej. Kuszeni jesteśmy z zewnątrz, tak jak Jezus był atakowany, kuszony na pustyni. Ktoś ma jakąś sferę życia podbitą w niewolę, tak jak mówiłem, lęki, troski, ale nie mówię o zwykłych lękach. Podawałem przykłady, jak szła do tej wieży, nie takie zwykłe, tylko takie, gdzie jest utrata kontroli, nękany, gnębiony i tak dalej, i tak dalej. Pijaństwo, alkoholizm. Ja o takich rzeczach mówię. To możemy zastanawiać się, może to jest zdemonizowanie. Może to jest tylko jedna lub dwie sfery życia, dziedziny życia, w której człowiek potrzebuje uwolnienia. On nie jest jak Gerazeńczyk, tylko ma coś podbitego w niewolę, gdzie inne rzeczy mu funkcjonują dobrze, na przykład gdyby miał rękę w gipsie. Mam swoją, bo niektórzy mówią tak, jak wy wyganiacie demony, uwalniacie niektórych wierzących, to straci poczucie bezpieczeństwa, straci tożsamość. Wszystko mu się w chrześcijaństwie rozleci. Jak ja mam rękę w gipsie, to ja mam swoją tożsamość, nic mi się nie rozlatuje, normalnie funkcjonuje, tylko mam problem z tą ręką. Ktoś jest zniewolony przez ducha pornografii, a we wszystkich innych dziedzinach funkcjonuje normalnie. A więc pierwsza rzecz to jest ten wyraz. Jeżeli to rozpatrzymy właśnie w kontekście innych rzeczy, między innymi choroby, to zaczyna to troszkę inaczej wyglądać w drugim kontekście jakimś grzechu. Ta osoba grzeszy. Ja wiem, że za każdy grzech się może iść do piekła, jeżeli się nie pokutuje, ale doskonale wiemy, że to, co robił Menases, Ahab, to było inaczej niż to, co inni królowie. Oni się wszystkich najpodlejszych rzeczy już dopuszczali. Nawet Menases swoje dzieci składał w ofierze. W świątyni izraelskiej posągi pogańskie wkładał. No już najgorsza podłość, co było możliwe. No to, a inni mieli, no w miarę dobrze się prowadził, tylko jeszcze świątynki na wzgórzach zostawił. Bóg to rozróżniał. Grzech a grzech. Ale podkreślam, ja nie mówię, że można usprawiedliwić jakikolwiek grzech. Nie. Tylko, że choroby, grzechy i wpływ demonów mogą być jak? Na różnym poziomie. Mogą być na różnym poziomie. Dlatego musimy patrzeć w tym szerokim kontekście. Bardzo różne nazewnictwo jest, różna terminologia stosowana, jeżeli chodzi o zniewolenie demoniczne. Niektórzy taką klasyfikację mają 5-6-stopniową, 8-stopniową. Ja dla uproszczenia tylko 3 robię, żeby nie mieszać, żeby za dużo zamieszania, żeby wszystko było możliwie proste, żeby nie trzeba było specjalistów i ekspertów od uzdrawiania, uwalniania i głoszenia Ewangelii. Jeżeli jacyś tam specjaliści są, w cudzysłowie, fajnie, ale w Kościele chodzi o to, żeby każdy z nas, tak mówiłem kilka godzin temu, na tym elementarnym poziomie dawał sobie radę i to stosował w życiu. Wtedy to ma sens, że Kościół nie ma dwóch lewych rąk i lata od jednego do drugiego, od proroka do ewangelisty i ewangelista na stadionie zrobi ewangelizację, a my? No my nic nie robimy w ciągu roku. To jest bez sensu taki Kościół. Ci, którzy są, ta pięcioraka służba i jakieś urzędy w Kościele i ludzie, którzy są na etatach, fajnie. Ale my jako Kościół musimy być na tyle uniwersalni, wszechstronni, że dajemy sobie radę w różnych obszarach życia i muszę wiedzieć, co zrobić, gdy jestem atakowany, zniewolony, jak walczyć i tak dalej, i tak dalej. Ten wyraz, bo mówię o tych trzech tylko poziomach dla uproszczenia. Opętanie. Dla mnie tylko są dwie grupy ludzi, którzy mogą być opętani. Bo to jest kwestia ducha, duszy i ciała, w których panuje szatan. To jest człowiek niewierzący może być opętany i człowiek wierzący, który świadomie i dobrowolnie, między innymi o tym czytamy w liście do Hebrajczyków, wyparł się Jezusa, ale mówię, dojrzały człowiek doświadczony i świadomie wyparł się Chrystusa. Tak się stało z królem Saulem w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie mogą być podobne, moim zdaniem, sytuacje. I czasami Bóg to ocenia, kiedy to jest takie zaparcie pod wpływem presji i tak dalej, jak było u apostoła Piotra, pokutował, wrócił do Boga. A kiedy to jest świadome, dobrowolne, u człowieka dojrzałego, porzuca Boga, porzuca Chrystusa, depcze krew przymierza i niemożliwa jest pokuta. Kończy się łaska. I wtedy, gdy już wchodzą demony, szatan do życia tego człowieka, to już jest koniec z nim. On może jeszcze chodzić po tej ziemi, a klamka zapadła, on już nie ma szansy na zbawienie, na pokutę, jeżeli posunął się aż tak daleko, ale to tylko oceni Pan Bóg, chyba że nam da jakiś wgląd w to. Czyli tak wygląda sprawa opętania. Kwestia zdemonizowania, mówiłem wcześniej, to może być chrześcijanin nowonarodzony, ale to jest tylko kwestia jakiejś sfery życia, w której dostał się w niewolę. Po czym poznajemy, omawiałem to szeroko, ale między innymi, jeżeli jest czas trwania tego i intensywność duża i długa, to wtedy możemy podejrzewać, że demon jest w środku, w ciele. Jeżeli to jest nawet duża intensywność, ale krótko, to mogą to być ataki z zewnątrz, tak jak każdy chrześcijanin przechodzi, tak jak Pan Jezus, próby doświadczenia, tak jak Pan Jezus na pustyni. Ale jeżeli to już jest częścią osobowości, charakteru, stylu życia tego człowieka i nie potrafi się z tego wyrwać i to trwa, ta niewola długo, to prawdopodobnie ten demon już jest w środku i trzeba uwolnić go, ale czy to jest dawanie odporu z zewnątrz czy wewnątrz, tak naprawdę tak samo się trzeba modlić. I niektórzy tak naiwnie podchodzą, że mówią tak, modlimy się o uwolnienie, no i jest uwolnienie, mija tydzień, dwa, miesiąc i ci ludzie mówią tak, no teraz to ja już w ogóle nie muszę walczyć, nie muszę zbroi nosić, jestem wolny. Mówię, co za wariactwo. No przecież wszyscy, nawet jeżeli jesteśmy wolni, musimy czuwać, bo szatan chodzi jako lew ryczący, jesteśmy w stanie wojny, przechodzimy próby i doświadczenia i nigdy, póki jesteśmy tu na tym świecie, póki szatan i demony są, nie ma rozejmu, nie ma wakacji. Ta wojna trwa. Także tak czy owak, niektórzy by chcieli tak, wyzwólcie mnie, ja nie muszę nic na ten temat wiedzieć, nie muszę walczyć i jak będę wyzwolony, no to już będę sobie spokojnie żył. No mówiłem wiele na ten temat przez te kilka godzin, no to jest jakieś niedorzeczne, niebiblijne. Walczyć musimy cały czas, mieć wiedzę, umiejętności i chodzić w zbroi Bożej. Ja stawiam taką tezę wręcz. Demon może wejść wszędzie, tam gdzie wchodzi grzech i choroba. Grzech i choroba nic nie ma wspólnego z Panem Jezusem. A tam, gdzie one mogą wleźć, to również może wejść demon, który też nie ma nic wspólnego z Panem Jezusem. Na przykład w ciało. Kiedy? Jeżeli damy mu dostęp. Mówiłem, z jakich powodów demony wchodzą, okultyzm, traumy, te zranienia i tak dalej, wymieniałem kilka powodów, chroniczny grzech. Czasami może być tak, że nawet człowiek wierzący, który żyje w wolności, może utracić wolność. Może to się wszystkim taka teologia nie podoba. Człowiek wierzący może utracić zbawienie. Może jego imię być wymazane z Księgi Żywota Baranka. Po co zbroja Boża? Po co w Efezjan jest napisane, nie dawajcie diabłu przystępu, miejsca, jeżeli nie można być pokonanym i zniewolonym. Znowu powrót do Starego Testamentu. Których rzeczy oni nie utracili? Wszystko, co możliwe, potrafili potracić Żydzi. Adam i Ewa, ogród Eden, a oni ziemię, świątynię, Arkę Przymierza, swoją wolność i jeszcze poszli do niewoli, a później rozproszeni na cały świat. A dzisiaj ktoś mówi, nie, my nie możemy utracić. To po co te przykłady ze Starego Testamentu? Że tam mogli, a my nie. Czyli są te trzy poziomy. Opętanie, zdemonizowanie i ataki z zewnątrz, które przechodził Pan Jezus i każdy chrześcijanin, każdy człowiek. Bóg wyraził na to zgodę. Dla mnie doświadczenia i próby są jak trening u sportowca. Jak się siedzi na ławce rezerwowej, to co takiego się wykształci? Jakie cechy motoryczne? Tylko jeżeli ćwiczy w pocie, trenuje, startuje na zawodach, można wykuć zawodnika, który stoczy zwycięską walkę. Czasami ludzie, którzy żyją w tej naiwności, chodzi wokoło, nie można się przejmować, bo jesteśmy zupełnie poza jego zasięgiem. Nie mogą uwierzyć, jak Bóg mógł zgodzić się na to, żeby szatan działał, kusił, atakował, że Bóg go zostawił, żeby przesiał jak pszenicę. Jak to jest możliwe, że po 1000-letnim królestwie Bóg wypuści szatana? Ilu tu jest rodziców? Wypuścilibyście wściekłego psa, gdybyście wiedzieli, że dzieci są na podwórku? Próby i doświadczenia musi przyjść każdy. My pracujemy z żoną w szkole. Tęgie miny to mają wszyscy, dopóki nauczyciel nie powie karteczki na stół. Dopóki nie będzie sprawdzianu, to każdy mówi tak jakby umiał. Takie miny niektórzy robią. Chyba, że ktoś wyraźnie się chowa za plecami kolegi czy koleżanki, to już się zdradza. Niektórzy chcą ogarnąć te rzeczy logicznie. Gdzieś jest miejsce na logikę w Kościele i nawet jak popatrzymy na dzieło stworzenia, to Bóg pozwala, żebyśmy zmysłami naszymi i nawet, ile się da, nawet rozumem, doświadczalnie zobaczyli, że jest Bóg Stwórca poprzez poznanie przyrody. Ale są takie rzeczy, które jeżeli nie mamy światła, duchowego objawienia i próbujemy badać racjonalnie, pogubimy się. Mówi, jak ten demon i tu, i w ciele, Duch Święty w duchu ludzkim, to jest niemożliwe i tak dalej. Ja zawsze mówię, to wytłumaczcie mi racjonalnie Trójcę. Jeden Bóg w trzech osobach. No i Świadkowie Jehowie, wszyscy inni się śmieją, bzdury kompletne, tak jak z tym piekłem. I nie mieści to się w głowie. Następna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest ten słynny werset Jana 8,32. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Mi się podoba jedno tłumaczenie, w którym jest mowa: doświadczycie prawdy i ta prawda da wam wolność. Samo rozumowe tylko poznanie, ten aspekt legalny, ale przez wiarę my musimy doświadczyć pewnych rzeczy, żeby zacząć na nich stawać i dziedziczyć. Doświadczycie prawdy. Ona was wyzwoli. W jakim kierunku chcę iść teraz w tym moim wywodzie? To poznanie, które mamy, to nasze chrześcijaństwo, ogromne znaczenie ma doświadczenie. Co jest nadrzędne? Słowo. Legalne obietnice. Oczywiście. Ale samo słowo, jeżeli za nim nie idzie moc i objawienie, to może być tylko sucha litera. Paweł mówi o tym i w pierwszym liście do Tesaloniczan i w pierwszym liście do Koryntian. Słowo i moc. Królestwo Boże, które się tak objawia. A tam, gdzie jest moc, gdzie jest autorytet, to zaczyna coś być doświadczalnego widać. I hermeneutyka, to jest nauka o interpretacji Pisma Świętego, mocno musi być związana z doświadczeniem. Słowo nadrzędne, sola scriptura, ale jeżeli czegoś nie ma w doświadczeniu, to znaczy, że ta interpretacja jest zła. To nawet komuniści o tym mówili. Że w praktyce powinno coś się potwierdzać i wszystkie takie nauki przyrodnicze i tak dalej, matematyczne i inne, to potwierdzają. Coś musi być w praktyce możliwe do wprowadzenia, udowodnione, żeby uznać to za prawdziwe, a nie tylko, że to jest teoria. Musi być w praktyce udowodnione. Doświadczenia się robi. I dopiero gdy w doświadczeniach to wyjdzie, aha, to jest prawdziwa teoria. Wyszło w doświadczeniu. No tak to można, nie wiem, z piasku złoto zrobimy, a ja mam taką teorię. No to pokaż to. to przeprowadź takie doświadczenie, żeby z piasku zrobić złoto. Przeprowadziłeś, jest, twoja teoria jest prawdziwa. I zobaczcie, do czego dochodzi z tą hermeneutyką. Bardzo dużo kościołów i ludzi z różnymi poglądami mówią, ja bazuję na Piśmie Świętym. Nie wierzę w takie rzeczy, w to wierzę, ja bazuję na Piśmie Świętym. Tylko ja zadaję pytanie, czy to działa? Dlaczego mówię o tej hermeneutyce w kontekście doświadczenia? My fajnie mówimy, że tylko Pismo Święte. To nie jest prawda. Poślijcie ludzi, my trafiamy dziś do jakichś kościołów, gdzie jest nauczanie. Czytamy jakieś książki. Posyłamy ludzi na szkołę biblijną. I wyślemy kogoś na szkołę biblijną katolicką, baptystyczną, zielonoświątkową. Jaką będą mieli interpretację Pisma Świętego? Czy nie będzie ona związana z doświadczeniem? Nie widzieliśmy znaków i cudów. Znaki i cuda przeminęły wraz ze śmiercią ostatniego apostoła, ze spisaniem kanonów Pisma Świętego. A ktoś nagle widzi znaki i cud. Mówi, wow, to jest w Biblii, wierzę w to. Żadnego demona w życiu nie widział ani nie wygnał. Nie, to bzdury same są. A nagle ktoś widzi uzdrowienie. Widzi, no jest książka Krafta. Zapomniałem tytuł. On był wybitnym teologiem na uczelni amerykańskiej. Dopiero i był przeciwny służbie uwalniania i tak dalej. I też wierzący uwalniania. I dopiero gdy widział, doświadczył i nagle percepcja, optyka mu się zaczęła zmieniać. Z kim przystajesz, taki się stajesz. Pewne rzeczy stały się na naszych oczach. Ja zobaczyłem, czy Biblia zachęca, żeby uwalniać związanych chrześcijan. Wprost nie jest to napisane. Czy zabrania? Nie jest napisane. A co mówi? Uwalniajcie od demonów. To mi się podobało stanowisko kiedyś nieżyjącego już świętej pamięci pastora Mirka Mileskiego. Wchodził do kościołów naszych i też zielonoświątkowych, modlił się, uwalniał ludzi, manifestował się, demony wywalał. Pastor przylatuje, łapie się za głowę. Coś ty, Mirek, zrobił. Przecież to jest nasza siostra tu ze zboru, już jest dawno po chrzcie wodnym, coś ty tu. A on mówi, no demon się manifestował, ja jej nie znałem, wygoniłem demona. I miał... Gorzej jak się zna, to ciężko znaleźć alibi wtedy. Także ten racjonalizm epoki oświęcenia, o którym wspominałem godzinę temu, ta demitologizacja straszną robotę zrobiły. Chciałbym wam powiedzieć, że chrześcijanin może mieć wszystko to, co chce. Wszystko to, co dopuści. Może niegodnie przystępować do wieczerzy pańskiej, obżarty lub pijany, wszeteczeństwo żoną ojca swego, spożywać mięso ofiarowane bałwanom, umiłować podobnie świata jak Demas, który opuścił Pawła, zaprzeć się Jezusa, trwać w nieprzebaczeniu i goryczy, mieć imię, że żyje, być umarły, być wymazany z księgi żywota, zdradzić Jezusa, to jest Hebrajczyków, 6 rozdział, 4, 6 werset, być jak Judasz Iskariota, może być chory, wszystko może i może się otworzyć na demony. Przed nawróceniem, bo żyje po pogańsku, gdzieś tam się otwiera z powodu tych, które wymieniłem, może z tego nie wyjść po nawróceniu, bo pokazywałem to, że z automatu nigdzie nie widzimy, żebyśmy wszystkie rzeczy dziedziczyli, tylko z czego? Z łaski, przez wiarę, a nie z automatu od razu, bo się narodziłem. I tak samo może być, może potrzebować uwolnienia. Kolejna rzecz. Zobaczcie, nawet niektórzy mówią, uwalniajcie tylko niewierzących. A jest napisane, że 7 gorszych wróci. To jeżeli by nie było gwarancji, że on odda życie Jezusowi, to wprost na minę go wsadzamy, że 7 gorszych do niego wróci. Jedynym wyjątkiem jakim jest? no na przykład ewangelizację, ale kto tam przyszedł na tą ewangelizację? Osoba, która nie chce Jezusa, czy osoba, która interesuje się Jezusem? I często albo oddaje życie Jezusowi, są manifestacje, biorą ich do takich oddzielnych namiotów i modlą się o uwolnienie, albo demony chcą zatrzymać ich przed nawróceniem i wcześniej już te manifestacje następują. Ale nie jest tak, że się idzie gdzieś po ulicach do psychiatryków, że Jezus szukał związanych demonicznie ludzi w świecie i ich uwalniał po to, żeby się nawrócili. To oni przychodzili i chcieli zmiany życia. I albo są to no, przykład ewangelizacji, albo bezpośrednio po nawróceniu, albo skoro nikt im nie głosił i nie tłumaczył, że można się modlić o uwolnieniu, trwali w tym rok, dwa, pięć i dopiero przyjechali do Krotoszyna. Żartuję. Kolejna rzecz. Doświadczone osoby, które, o których ja wiem, o których czytam, zaangażowane w służbę uwolnienia, w ogóle nie podejmują się modlitw o ludzi niewierzących, którzy nie chcą przyjąć Jezusa Chrystusa, którzy nie chcą pokutować. Powód wymieniłem przed chwilą. To jest totalny samobój. Ja znam sytuacje takie, ktoś przychodzi i zdał sobie sprawę, że to nie jest tylko choroba psychiczna i tak dalej, powiedział, tak, to pewnie jakieś demony, tak, to jest duchowe, uwolnijcie mnie od demona. Ale czy ty chcesz pokutować, czy chcesz oddać życie Panu Jezusowi, chcesz wyznać Go jako Pana i Króla? Nie. Nie chcę tego. Ja chcę prowadzić ten styl życia, który prowadzę, ale chcę być uwolniony. I co mu mówimy? Krzyż na drogę. Nie będziemy się o Ciebie modlili. Po co? Żeby 7 gorszych do Niego przyszło? Jak On się obroni? W czyim autorytecie się obroni? W czyim imieniu? Tak jak synowie z Cewy? W imieniu tego Jezusa, którego głosi Paweł. To może być tylko mój Jezus. Mój Pan. Tylko wtedy mamy autorytet. Dlatego jeżeli ludzie nie pokutują, nie chcą przyjąć Jezusa lub nie przyjęli Jezusa, bez sensu jest uwalnianie ich. Kolejna teza. Przymierze z Bogiem w ogóle nam nie daje gwarancji z automatu wolności od demonów. Przykład ze Starego Testamentu, Łukasz 13:16. Pamiętacie tą córkę Abrahama, która była związana przez 18 lat przez szatana. Byli, tak króciutko mówiąc, no źli, Żydzi źle żyli w grzechach, ale przecież mamy Marię, Józefa, Annę, Symeona, Zachariasza, Jana Chrzciciela, pełno bogobojnych Żydów, naród przymierza. I kto siedział w ich synagogach? Ludzie związani przez demony, z których Jezus wyganiał demony. Mieli przymierze? Pewnie ktoś powie, ale nie byli nowonarodzeni. Ja tego nie twierdzę. Nie byli nowonarodzeni, póki Jezus nie umarł na krzyżu Golgoty. Ale ja mówię jedno, byli w przymierzu z Bogiem. A potrafili być chorzy, potrafili mieć demony, potrafili wszystko potracić. Nie widzę tu żadnego automatyzmu. Byli w tej opłakanej sytuacji, że nie mieli tego, co my, że nie mieli autorytetu, żeby wygonić te demony, ale byli nieraz 100 razy mądrzejsi i mieli lepszą wiedzę niż ludzie w dzisiejszych kościołach. Dlaczego? Bo potrafili przyjść, tak jak mówiłem na początku, chyba o tym mówiłem, jeżeli nie, to teraz powiem, tak jak ojciec tego epileptyka, czy tak jak Syrofenicjanka, prości ludzie 2000 lat temu i oni potrafili zdiagnozować problem, powiedzieć, duch nieczysty męczy moją córeczkę. Duch nieczysty rzuca go w ogień, w wodę. Nie filozofowali, nie mieli jakichś racjonalnych teorii. Oni wprost mówili, to duch nieczysty robi. Dzisiaj w kościele ludzie nie potrafią zdiagnozować. Już nie mówię o tym, że nie potrafią walczyć i zwyciężyć. Nie potrafią nawet zdiagnozować. A 2000 lat temu ludzie co? Potrafili chociaż zdiagnozować, tylko nie umieli ich wyrzucić. Lub przekręcali. O, Jezus wywala, czy oni mówili, nie wyrzuca demonów, w ogóle demonów nie ma. Nie, oni tylko byli na tyle podli, że mówili w mocy Belzebuba. Ale oni wiedzieli, że są demony, wiedzieli, że wyganiane są demony. Kolejny argument to jest to, co mówiłem godzinę temu. Legalny i doświadczalny aspekt odkupienia. Jeżeli ten temat się zna, jeżeli wiemy, że legalny nie oznacza od razu, że wszystko mam, tylko muszę to odebrać, to ludzie zaczynają rozumieć to. 1 Koryntian 6, 19, 20. Ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. Hebrajczyków 10, 14. Jedną ofiarą uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. 2 Koryntian 5, 17. Nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. A z drugiej strony to, co cytowałem z objawienia Jana, listy do zborów, gdzie tyle wad, tyle zarzutów i trzeba widzieć jedno, te wspaniałe obietnice w Jezusie Chrystusie i nie można być ślepym na praktykę, na to, co widzimy między sobą i na to, co ludzie mają. Bo inaczej to będzie fałszywa ufność, oszukiwanie ludzi. Przychodzi ktoś i on powie, nie, nie, prosi o chleba, ja schowam za plecami i powiem, idź i niech cię Bóg błogosławi. Pastorze, ale ja cierpię, jestem nękany, demony to i opisują, nie, nie, ty jesteś wolny. Co ty gadasz, ty jesteś wolny, idź. Jezus cię uwolnił. A jego owoce pokazują zupełnie co innego. I ten fragment, o którym mówiłem, o tym pokój i fałszywa ufność, to jest Jeremiasza 28, 15. Tam był ten prorok Hananiasz. Wolni jesteśmy, pokonamy, wszystko będzie cacy. A Jeremiasz mówi, oszukujesz ludzi. To jest niewola i pójdą do niewoli. Dasz im fałszywą ufność. I gdy ludziom nie powiemy prawdy, to oni są poranieni, rozczarowani, odchodzą z kościoła lub zostają w poczuciu porażki, nie uwielbiają, nie przystępują często do wieczerzy pańskiej lub, żeby nie być gorszym, żyją w tych grzechach i przystępują do wieczerzy pańskiej i jeszcze gorzej robią. Bo jeżeli nie pokutują i przystępują, to dopiero sobie kłopotów robią. Znamy, co jest napisane. Niewielu zasnęło. Także no są z tego... Czy można w ślepocie trwać? Tak. Jana 8, 32, 33. Jesteśmy dziećmi Abrahama, u nikogo nie byliśmy w niewoli. A Jezus im mówił, waszym ojcem jest diabeł. Bardzo duża rozbieżność oceny. Skrajna o 180 stopni. Ty jesteś wolny, ty nic nie musisz, nie musisz się o nic modlić. A ten człowiek mówi, ale jestem zniewolony. Ja wiem o tym, że jestem zniewolony. Czy są przypadki takich przerzucających odpowiedzialność i tak dalej? No są, zawsze gdzieś tam są jacyś ludzie. Czy w służbie uwalniania popełniane są błędy? Tak, są. Czy w służbie proroczej są popełniane błędy? Tak, są. Ilu ludzi ginie na polskich drogach pod wpływem wypadków samochodowych? Ilu? 3000. Co roku około 3000. Ale wy w większości chyba jeździcie samochodami. Czemu? Ale tam było fałszywe proroctwo. To my już z Boże w ogóle nie będziemy mieli proroctw. Co za głupota. A czy nie lepiej wprowadzić dobre nauczanie? Czy nie lepiej rozważać proroctwa? Czy nie lepiej korygować i zachęcać do prorokowania? Tak samo jest ze służbą uwolniania. Czy czasami ludzie różne głupoty i nadużycia robią? My bardzo dużo zrobiliśmy błędów. Ale ja wolę się uczyć dalej. Ja nie chcę rezygnować. Oprócz tych szczytnych ideałów Izajasza 61, pamiętam też o o tej Filadelfii, chociaż niewielką masz moc, chociaż zbory są malutkie, chociaż modlicie się tyle godzin, to nic. Ale chcę być wierny w małym. Nie rezygnować. Jezus umarł za wszystkich, mówiłem, nie wszyscy zbawieni. Teraz kolejny argument. Kto czemu ulega tego niewolnikiem się?
Staje.
I nawet byli tacy, co byli wolni, a zaczęli w chrześcijaństwie majstrować z grzechem, żyć bez bojaźni Bożej i w końcu kończyli jako niewolnicy. A szczególnie, jeżeli grzech ma charakter chroniczny. I tak jak mówiłem, po co zakładać całą zbroję Bożą, po co nie dawać diabłu przystępu, skoro mamy zagwarantowane bezpieczeństwo nietykalności. Diabeł tylko chodzi jako lew ryczący. Po co zakładać całą tą zbroję Bożą? Efezjan 6, 11, 13. To sugeruje, że walkę można wygrać lub przegrać. Tak jak właśnie Izraelici. Teraz bardzo ważny argument. Teologia nowej świątyni. Są różne koncepcje. Dychotomiczny, trychotomiczny. Ja akurat jestem zwolennikiem tego poglądu trychotomicznego, że człowiek to jest duch, który ma duszę, mieszka w ciele, tak bym to krótko powiedział. Niektórzy mówią, że tylko dusza żyjąca, dusza, ciało. Jak popatrzymy na to, 1 Tesaloniczan 5:23, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I są inne miejsca, to spokojnie można odnieść to do tych analogii, do tego podobieństwa ze Starego Testamentu, że duch ludzki to jest tak jak miejsce najświętsze w świątyni. Co tam mieszkało? Arka Przymierza i Boża obecność. Dusza jak miejsce święte i ciało tak jak przedsionek. A co mu już cytowałem, to już podawałem ten argument, skąd Jezus wyrzucał przekupniów powrozami. Ze świątyni, z przedsionka. W ciele człowieka, w jego umyśle chrześcijanina, nie jeden chrześcijanin mówi, miałem ochotę zamordować tego męża, czy żonę, albo tego szefa w pracy. Jakie myśli pożądliwe niektórzy mają. Pewnie szczególnie faceci, prawda? Jedni i drudzy. Świątynia Ducha Świętego. Mam pytanie do was. Czy jest możliwe, aby świątynia Ducha Świętego była zbezczeszczona na poziomie nieba, na poziomie budynku, tak jak była świątynia izraelska Salomona, i na poziomie ciała nowonarodzonego chrześcijanina? Czy jest możliwe, żeby świątynia Boża była zbezczeszczona? Pierwsze pytanie na poziomie nieba. Jest możliwe, żeby świątynia Boża była zbezczeszczona na poziomie nieba? Kto jest za tym, że może być zbezczeszczona na poziomie nieba? Takie ogólne mówię. No wiemy o tym, że Mojżesz patrzał i widział świątynię, prawda? W niebie. Na podobieństwo pewne była budowana ta ziemska, czy ta niebieńska może być. Dobra, kontynuuję. Jedna osoba podniosła paluszek. Czy na poziomie świątyni Salomona, takiego budynku, świątynia może być zbezczeszczona? Czy na poziomie ciała nowonarodzonego chrześcijanina może być zbezczeszczona? No tu większość was mówi może. Posłuchajmy. Ezechiela, tak znany fragment. Ezechiela 28, 14, 18. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej. To jest długi fragment. Środek gdzieś czytam. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrywali. Zbezcześciłeś moją świątynię. z powodu mnóstwa swoich win. Upadek Lucyfera. Gdzie zbezcześcił ją? W niebie. Zbezcześcenie świątyni izraelskiej to jest tu pół godziny cytatów. Wszystko tam prawie robili. I to kapłani potrafili to robić. Przebijali otwory, kłaniali się słońcu. Posągi ustawiali. Wszystko, co możliwe robili. Czczono Bala. Świątynia została zburzona w 535 roku. Arka zaginęła. Izraelitki oddawały hołd bogowi Tamuzowi. To jest taki bóg, pasterz w mitologii mezopotańskiej. Bożek. A co stoi za bożkami, za figurkami, którym się oddaje cześć? Pierwszy list do Koryntian mówi: demony. I oni to wprowadzili do świątyni. Oddawali cześć słońcu na wewnętrznym dziedzińcu. Profanowali świątynię. To jest Ezechiela 8, rozdział 14 do 18. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. I tam napisane: zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. Ezechiela 8:3-4. Przemów do domu izraelskiego. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja zbezczeszczę moją świątynię, chlubę waszej potęgi. Dalej. A Duch uniósł mnie w górę między ziemię a niebo i zaprowadził mnie w dziedzińcu, w widzeniach Bożych do Jeruzalemu, do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy, gdzie znajdował się znienawidzony posąg pobudzający do nienawiści. A oto była tam chwała Boga Izraelskiego. Tam, gdzie zbezczeszczone miejsce, gdzie był ten posąg, co było? Chwała Boga Izraelskiego. Obok posągu. Razem. Ahaz 761 do 746 posłał skarby świątyni jako łapówkę królowi asyryjskiemu. Skalę świątyni zastępując jej miedziany ołtarz innym wzniesionym na wzór ołtarzu w Damaszku. No, najgorzej chyba postąpił Menases. Na dwóch dziedzińcach świątyni nabudował ołtarzy dla całego zastępu niebios. To jest Druga Królewska 21:1-5, Druga Kronik 33:1-7. Dalej jest napisane: nabudował też ołtarzy dla całego zastępu niebieskiego w obydwu dziedzińcach świątyni Pana. On nawet swoich synów oddał na spalenie w dolinie syna Hinnonowego. Oddawał się wróżbiarstwu, czarom, gusłom, ustanowił wywoływaczy duchów, wróżbitów. I dalej: postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić gdzie? W świątyni Bożej. W tej świątyni w Jerozolimie, które wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich i tak dalej. Gdzie zasiądzie antychryst w końcu? W świątyni. Będą na tyle zaślepieni, że nie dojdą do tego, że tą ostateczną świątynią jest świątynia ciała nowonarodzonego chrześcijanina i w końcu odbudują i antychryst tam zasiądzie. Zbezczeszczenie świątyni, którym jest ciało człowieka. Przeteczeństwo, cudzołóstwo, obżarstwo, pijaństwo, pornografia. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przeteczynicą, jest z nią jednym ciałem? Ja tylko skrótowo czytam. Kto się przeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Czemu? Przeciwko własnej tej świątyni Ducha Świętego. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest wasz? Popatrzcie, jak tu widać aspekt legalny i doświadczalny. Aspekt legalny. Ciało jest świątynią Ducha Świętego, a zarazem aspekt doświadczalny może być w czystości lub może być zbezczeszczone, splugawione i służyć diabłu. Jedno i drugie jest możliwe. Pierwszy Koryntian 10, 18, 21 jest o spożywaniu pokarmów ofiarowanych demonom. To, co się składa w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Wszystkiego mogą się dopuścić chrześcijanie. Nawet mogą mieć społeczność z demonami i otwierać się na to. Jest napisane 2 Koryntian 11:3-4 o przyjmowaniu innego ducha. Gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, którą nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Efezjan 4:27. Nie dawajcie diabłu przystępu. Pewien pastor ze mną korespondował. Szczerze mówiąc, przez te lata tyle takich negatywnych słyszałem informacji, jak to źle robimy, jakie zwiedzenie i tak dalej, że modlimy się, uwalniamy wierzących. Dwóch ludzi się do mnie zwróciło, dwóch pastorów i powiedzieli wprost, napisali maila: nie zgadzamy się z tym, źle robicie. I ja do nich odpisałem i ich poprosiłem, powiedziałem tak, jest wykład i między innymi nauczanie jest dostępne, czy chrześcijanin może mieć demona, proszę, przesłuchaj. Ja, i to nie była żadna takie sztuczne, autentycznie. Jestem przekonany, że moje poznanie nasze jest cząstkowe z dwóch powodów. Bo Biblia mówi, nasze poznanie jest cząstkowe. I drugi powód, przez te lata widzę, jak trzeba było krok po kroku pewne rzeczy modyfikować, zmieniać, uczyć się. A przychodzi ktoś, ani jednego demona w życiu nie wygonił. Mówi, ale ja wiem, ja mam pełne poznanie w tym. Nawet nie posłuchał, nie poczytał, ale on wie. I prosiłem, żeby posłuchali, wysłali argumenty, ja chcę się uczyć. Już więcej do mnie nie napisali. A inni to najczęściej gdzieś po opłotkach coś gadają przeciw. No smutne, ale prawdziwe. Nie dawajcie diabłu przystępu, mówiłem o tym. Ten przystęp to jest totos, miejsce, pozycja, okazja. Czasami to jest tak, moi drodzy, taki prosty przykład jak komputer, który ma wirusa. Mówiłem o tym przykładzie ze złamaną ręką. Komputer może być nasz, programy, wszystko fajnie. No i siedzi jakiś wirus i robi złą robotę. No i trzeba się go pozbyć. Czy Bóg jest wszechobecny? Ale w jakim sensie? Takim terytorialnym, geograficznym? Czy rzeczywiście przenika wszystko? Wszystko? To pewnie jest też tam, gdzie diabeł i demony. Czy jednak są oddzieleni? Ale tu mieszam dzisiaj. Jeremiasz 23:24. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię? Podobnie jest w Psalmie 139. Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Pamiętacie księgę Joba? Kto tam wszedł do sali tronowej Boga? Czy nie czasami szatan? Joba 1:6. Szatan w sali tronowej Boga. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boże, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też szatan. Nasza logika pewnych rzeczy no bardzo musi być wystawiona na próbę, gdy niektóre takie rzeczy czytamy. Jak w tym ciele, a jak Duch Święty w duchu, jak obok siebie, przecież są terytorialnie, muszą być oddzieleni, jak tu jest świątynia ducha, a Bóg jest wszechobecny. No jak wszechobecny, to może są terytorialnie, geograficznie oddzieleni. Wiele rzeczy musi się poprzestawiać. Tak naprawdę Diabeł jest przegrany. Bóg pozostawił szatana i demony nie dlatego, że one są tak silne i nie potrafi się ich pozbyć. Tchnieniem ust, blaskiem swojego przyjścia, Jezus będzie triumfował. Gdy będzie Armagedon, uszykują się. Bum! Ogień z nieba spadnie i będzie po bitwie. Nie będzie żadnej walki. Żadnej walki nie będzie. Ja jestem głęboko zasmucony, jak widzę niektórych chrześcijan, którzy wywracają do góry nogami to, co Bóg im pokazuje. Jest napisane, demony wierzą i drżą. Co robią chrześcijanie? Nie wierzą i drżą. Przecież wystarczy, że demony drżą. My chyba potrzebujemy nieraz objawienia. Taka nierządnica Rahab by musiała się pojawić i wzięła tych wywiadowców. Oczywiście całe to pierwsze pokolenie, pamiętacie, padło, bali się, ojejku, warowni, olbrzymi, potomkowie Anaka, ci też za dobrze się nie czuli. I nagle ona zdradza im sekret. Wszyscy się was boją. Wiedzą, że obłożeni jesteśmy klątwą. Wszystkim serce struchlało. Nas się boją? Bóg jest z wami. I ta nierządnica mówi, ja przejdę na waszą stronę. I dla nich to była eureka. Szatan pokonany. A wiecie, jak jest w oczach niektórych chrześcijan? Są partnerami w walce. To jest policzek dla Boga. Walczą latami, setkami lat, zmagania, raz jeden, raz drugi. W końcu Bóg triumfuje. To jest herezja. Szatan jest stworzeniem, jest nikim przy blasku chwały naszego Pana. Tak jak mówiłem, jeden moment ogień z nieba i cała armia i szatan i wszyscy będą pokonani. Jezus blaskiem swojego przyjścia, mieczem, tym tchnieniem ust i antychryst padnie. Słyszeliście o niemieckiej taktyce Blitzkriegu? Takie szybkie uderzenie. To, co zrobi Jezus, to będzie arcy Blitzkrieg. Szybciutko już do końca. Szatan jest Bogiem tego świata, ale dokładnie jest Bogiem systemu tego świata. Jezus Chrystus nigdy nie utracił władzy nad ziemią. Człowiek, ludzie utracili przez Adama i Ewę władzę nad ziemią. I Pan Bóg chce, żebyśmy to odzyskali. A to, że jest pozostawiony, że nawet po tysiącletnim królestwie będzie znowu wpuszczony, a tak na marginesie. Jeden anioł złapie szatana i go wtrąci, zwiąże łańcuchami i go wtrąci. Gdzie? Na 1000 lat. Jeden. A w oczach niektórych chrześcijan po prostu szatan, demony, potęga, boją się, drżą i więcej gadają o szatanie, demonach, niż o władzy i potędze swojego Boga. I już ostatnie dwie rzeczy. Dziękuję wam za waszą cierpliwość. Ostatecznym autorytetem rozstrzygającym o tym, czy coś jest prawdziwe, czy nie, oczywiście jest Pismo Święte. Tylko że to musi iść w parze z objawieniem. Tylko że to musi iść w parze z doświadczeniem. Tak jak mówiłem o tej hermeneutyce. To, co się z tym nie mieści, nie działa, to jest często mylne. Czy my od początku, te 2000 lat, jak powstał Kościół w Dzień Zielonych Świąt, wszystko było objawione? Ja nie mówię o tych nowych objawieniach. Nie, po prostu Kościół stracił wiele rzeczy. Objawienie na temat zbawienia pogan. Piotr u setnika Korneliusza. Ale eureka. Był już po chrzcie w Duchu Świętym. Objawienie na temat daru innych języków. Oni na początku na Azusa Street i wcześniej tym u Parhama, to oni byli przekonani, że inne języki to są po to, żeby pojechali na misję i tam do różnych plemion w ich ojczystym języku przemawiali. Nie wiedzieli, po to są inne języki. Zjednoczenie białych i czarnych chrześcijan w USA. XX wiek. To jest wstyd. Połowa XX wieku, oni jeszcze mieli segregację rasową. Ci się spotykali tu, a ci tu, nowonarodzeni chrześcijanie. Ale przecież różnili się kolorem skóry. Nie czytali o tym w Biblii? Powtórne przyjście Jezusa i koniec świata. Wszyscy mamy taką samą teologię. Tak? Mamy objawienie na ten temat? Siostry, spójrzcie na mnie. Ja teraz co innego chcę powiedzieć. Tu też są siostry. Służba kobiet w kościele. Hello! Amy Simple McPherson, Katrin Kuhlman, Joyce Meyer, setki i tysiące kobiet pełnych Ducha Świętego, które służą. A co kościoły na to? Co nasz Kościół na to? Nie będę tego dalej komentował. Pełne objawienie. Ja jestem przekonany, że Kościół musi być otwarty na służbę kobiet, bo inaczej to jest zwykłe ograniczenie działania Ducha Świętego, ale to tylko pokazuje, jak możemy mieć ciasne patrzenie. Czy apostołowie jeszcze, jak chodzili z Jezusem, co, nie mówił im w cedur na temat śmierci i zmartwychwstania? Nic nie zrozumieli. Kompletnie o nim mówił, a oni tak jakby, przecież mówił, no muszę umrzeć, będę zabity, będę biczowany. Nie zrozumieli tego. Dwight Moody powiedział takie fajne słowa. Wolę to, co ja robię, od tego, czego wy nie robicie. Ja wolę wyganiać demony, nawet jeżeli wszystkiego może nie rozumiem i wszystkiego najlepiej nie robię. Wolę to niż to, żeby nic nie robić i nie pomagać ludziom. A są tacy, którzy nic nie robią, stoją i tylko krytykują. Wolę to, co ja robię, niż to, czego wy nie robicie. Chociaż niech ktoś robi i powie, ja robię tak, ty tak, wiesz co? To chyba lepiej tak wygląda, przemyśl to. W ogóle ani razu nie głosił na przykład Ewangelii na ulicy, a ktoś się stara, wychodzi, raz mu się uda, raz mu się nie uda i ten stoi z boku, mówi, źle ewangelizujesz. A ty kogo ewangelizowałeś? No powinien usta mieć zamknięte taki człowiek, bo jest bezwstydny, jeżeli sam czegoś nie robi, a krytykuje drugiego. W człowieku nowonarodzonym toczy się ustawiczna walka. To jest front. Ciało pożąda przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału. My mamy w sobie agenta. W świątyni Ducha Świętego. Starą cielesną naturę. Jak to się stało, że w tej nieskazitelnej świątyni toczy się walka na śmierć i życie? Że jeżeli my nie umartwimy tego, co cielesne, tej starej natury grzesznej, to nasz ludzki, odrodzony duch po prostu przegrywa. Pomimo, że jest odkupiony człowiek. To, czemu człowiek ulega, tego niewolnikiem się staje. Kogo karmisz, ten jest silniejszy. Karmisz ducha ludzkiego, Słowem Bożym przez wiarę, będziesz wzrastał, będziesz silny, będziesz zwyciężał. Karmisz ciało, starą naturę, będziesz szedł w kierunku grzechu. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. I kolejne, ostatnie już argumenty. Biblia mówi w Starym i Nowym Testamencie na podstawie dwóch, trzech świadków będzie oparta każda sprawa. Jest masę świadectw ludzi nowonarodzonych, w tym pastorów kalibru takiego jak Derek Prince chociażby, którzy składają świadectwo, że byli szczerze nowonarodzonymi chrześcijanami, a potrzebowali uwolnienia od demonów. Są świadectwa też w Polsce. Polecam książkę misjonarza. Do nas do Krotoszyna przyjeżdżał. Jest w służbie uwolnienia. Już taki starszy człowiek. Pomóż mi, kochanie. Graham Powell. Jest książka Wyzwól się, chrześcijanin. Jako on jeździł po świecie. On głosił Ewangelię. Miał kłopot między innymi z duchem lęku. I był nękany. Derek Prince. Łatwo powiedzieć, no tam są jakieś problemy demoniczne, bo nie jesteś nowonarodzony. Ja na przykładzie tej jednej siostry, którą uwalnialiśmy u nas, grupka 20 osób, to co ona przeszła, nasze życie, całonocne modlitwy, chrzest Duchem Świętym i tak dalej, jak ktoś mówi, bo ona nie była nowonarodzona, to widocznie ja też nie jestem. Wiecie, jeżeli zbory mają 1000, 2000 osób, ktoś spuści tak głowę, tylko lekko podnieść rękę, to może niektórzy nie są nowonarodzeni. Ale niektóre osoby znamy i Barkoci, jego świadectwo, i Józefa Jasińskiego, i wielu innych. I ostatni argument. Szymon Czarnoksiężnik. Czasami jest to zabawne, jak niektórzy to tłumaczą. Przypadek Szymona Czarnoksiężnika, Dzieje Apostolskie 8:13. Jest napisane, uwierzył i dał się ochrzcić. Trzymał się Filipa, pełnego Ducha Świętego. I jak rozpoczęły się z nim problemy, bo chciał za pieniądze kupić dary Ducha Świętego, to co mu powiedzieli apostołowie 8:23? Jesteś pogrążony w żółci i w więzach nieprawości. Jesteś człowiekiem związanym. I niektórzy, jak rozmawiałem i czytałem, to pastorzy mówili tak, on był częściowo nawrócony. Może częściowo nowonarodzony. Nie bardzo rozumiem to. Jest napisane, uwierzył i dał się ochrzcić i trzymał się blisko pełnego Ducha Świętego Filipa. Ale to był tylko pierwszy krok. On potrzebował uwolnienia, potrzebował zmiany myślenia. Także kochani, proszę was o przemyślenie tego. Konsekwencje odrzucenia to jest często, tak jak mówiłem, duchowa ruina, że ci ludzie zostają sami sobie, nikt im nie pomaga. Zniechęcenie, rezygnacja z kościoła, wmawianie chrześcijanom, że szatan nie jest groźny, że nie muszą, że są wolni, nie muszą nic zrobić. Ta fałszywa ufność. I z tego jest więcej kłopotów niż pożytku. Dziękuję.